Nie, o, już szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, trzecia część tego materiału, niezbyt wesołego dla nas białych, szeroko rozumianych białych. Ja nie zmienia to postaci rzeczy, znaczy mimo mojego bardzo krytycznego stosunku do białych, nie zmienia to postaci rzeczy, iż ja jestem biały w związku z tym. W związku z tym, gdybym się znalazł gdzieś na Filipinach, gdziekolwiek indziej na świecie, w Azji na przykład, czy w Afryce, to nikt by mnie nie postrzegał jako Polaka, tylko jak białego. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. A dobrze. To jest istotne, dlatego że Państwu się wydaje, że my Polacy mamy rację. Nie, my nie mamy patentu na rację. W żadnej sprawie. My powinniśmy argumentować, że mamy, ale to, czy nas wysłuchają, istnieje marna szansa na to. Cytuję zatem kolejną część tego artykułu Budzisza. A zatem, jak argumentuje Frankopan, sytuacja na świecie zaczyna się zmieniać. Nie jest to zmiana na korzyść Zachodu, tak zwanego Zachodu, kolektywnego Zachodu. Kontynuowanie wojny oznacza też zwiększenie zniszczeń i stopniowe destruowanie gospodarki Ukrainy w sytuacji, kiedy Rosja póki co wychodzi ze względnie stabilną sytuacją ekonomiczną. Moskwie udało się uniknąć kryzysu, głównie zresztą w efekcie postawy państw południa świata, które umożliwiły jej przeorientowanie się na nowe rynki. Ale mamy też do czynienia, argumentuje brytyjski ekspert, z gospodarczymi zmianami w państwach zachodnich. Przeobrażeniami, które nie są powszechnie dostrzegane, co nie oznacza, że nie są to zmiany ważne. Co on ma na myśli? Jak pisze, i tu cytat tego Frankopana. W Europie użycie przez Rosję jej zasobów energetycznych w charakterze broni spowodowało rozległe trudności. W obliczu niedoborów kraje europejskie, w tym Wielka Brytania, ścigały się, by zastąpić dotychczasowe dostawy przede wszystkim poprzez import skroplonego gazu ziemnego, czyli LNG. Spowodowało to inflację na Zachodzie, problem, który nie chce ustąpić nawet po dostosowaniu się rynków energii do nowych warunków. I teraz pisze tenże Frankopan. Mieliśmy w efekcie wojny też do czynienia ze znaczącym na Zachodzie nie tylko i nie tylko transferem bogactwa. Pięć największych koncernów naftowych, British Petroleum, Shell, Exxon, Chevron i Total Energies zarobiło w ubiegłym roku 200 miliardów dolarów, ale jeszcze więcej, bo 850 miliardów przypadło produkującym ropę naftową państwom OPEC. Jak konkluduje swoje wystąpienie profesor Oxfordu, i tutaj znowu cytat z niego, najbardziej dosadnych słowach wojna stała się momentem jednego z największych transferów bogactwa w historii, kiedy bogate w energię państwa zgarniały gigantyczne premie pieniężne, które z kolei jeszcze bardziej przyspieszały zmianę porządku świata. Właśnie jaką zmianę? O tym na razie jeszcze tu nie ma mowy. I zmianę tę trudno uznać za korzystną dla kolektywnego Zachodu. Przede wszystkim dla Europy, która nie tylko ma wielką wojnę u swoich granic, ale również z ekonomicznego punktu widzenia już ponosi coraz większe koszty w wyniku jej przeciągania się. No i teraz tutaj, dobrze, teraz tu jest końcówka tego artykułu Budzisza, ale on konkluduje tym taką konstatacją, że radziłby dobrze przygotować się do dyskusji na temat zakończenia wojny. Jedno zdanie. Perspektywy całkowitego zwycięstwa Ukrainy wyglądają blado. Za to koszty wojny związane z załamaniem się europejskiego modelu gospodarczego, a w konsekwencji również być może umowy społecznej, są już odczuwalne i szybko zaczną narastać. Powoduje to narastanie przekonania, że wojnę trzeba możliwie szybko zakończyć. Przy czym przytoczone argumenty mają racjonalny charakter. Z pewnością nie można ich uznać za wyraz naiwnej wiary w umowy z Rosją, czy w to, że Moskale przeżyją wewnętrzną metamorfozę. No nie, nie, oczywiście, że nie. Ale to jest jakby zupełnie inna bajka. To znaczy, chciałem zwrócić uwagę, że ja bardzo często krytykowałem Budzisza, kiedy się wypowiadał na tematy, o których nie miał pojęcia, to znaczy głównie na tematy chińskie. Natomiast oddaję mu to, iż doskonale potrafi analizować sprawy europejskie, szczególnie, że on jest mi bliski ten jego sposób analizy, dlatego że on robi dokładnie to samo, co ja najczęściej, a mianowicie on posiłkuje się, Budzisz zawsze, prawie zawsze posiłkuje się jakimiś znaczącymi artykułami znaczących osób w znaczących gazetach i na bazie tychże właśnie artykułów analizuje, co poeta miał na myśli i jakie będą konsekwencje właśnie takiego, a nie innego sposobu myślenia. Więc tutaj w tym przypadku również, w przypadku tego artykułu również jest zastosowana taka sama technika. Uważam, że dlaczego by nie. Natomiast chciałbym, abyście Państwo wysłuchawszy, jeśli tylko wysłuchacie mnie, żebyście Państwo zrozumieli, że to, co my myślimy w Polsce, że nasz sposób emocjonalny bardzo, no bo inny być nie może, nasz emocjonalny sposób podejścia do tej wojny na Ukrainie, no nie jest, nie tylko nie jest jedyny, ale jest raczej wyjątkowy. Większość ludzi w różnych regionach świata myśli zupełnie inaczej. I to jest dla nas przestrogą. To powinno być dla nas przestrogą, ponieważ nam się wydaje coś zupełnie odwrotnego. To powinno być dla nas przestrogą, ponieważ ten nasz polonocentryzm może mieć bardzo kiepskie w przyszłości dać bardzo kiepskie efekty. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.